Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
W audycji porady pedagoga, psychologa bardzo serdecznie witamy pisarkę, poetkę, dziennikarkę i wiele jeszcze przymiotów innych mogłabym...
Czuję się uhonorowana.
...wymienić.
Dziękuję.
Panią Małgosię Nawrocką. Pani Małgosia Nawrocka zawsze nas zaskakuje tematem takim aktualnym, który zahacza o literaturę. I dzisiaj troszeczkę chyba inaczej wydaje mi się, bo temat brzmi: jak wychowywać trolla, podręcznik dziecięcego savoir-vivre. No, jest tutaj element książkowy, bo jest podręcznik
tak,
w tytule.
I troll też, literacka, legendarna troll, postać, zaraz wyjaśnię.
Ale to savoir-vivre to już właściwie taka domena życia.
Tak.
Bo już wchodzimy konkretnie w sferę obcowania człowiek z człowiekiem, osoba z osobą.
Brawo, doskonałe wprowadzenie.
Pani Małgosiu, dziękuję za pochwałę, ale to nie o to chodzi. Chciałabym powiedzieć tak, że rozmawiając i rozmyślając nad tym tematem, stwierdziłyśmy jednoznacznie, że można postawić pewną tezę. I teza ta brzmi następująco. Kościół pomaga dobrze wychowywać młodego człowieka. Z natury Kościół dobrze wychowuje i pomaga wychowywać rodzicom. Dlatego my w audycji porady pedagoga, psychologa staramy się pomagać w audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja. A Ojciec Święty kiedyś powiedział do nas, wy się tam dobrze sprawujcie. W związku z tym staramy się dobrze sprawować i proponujemy temat savoir-vivre, Pani Małgosiu. Chociaż dla mnie jest trochę zaskoczeniem.
Tak, ale czasami taki element zaskoczenia dobrze pobudza szare komórki, a kto wychowuje, ja do siebie to też odnoszę jako matka trójki dzieci, kto wychowuje, ten musi mieć sprawny mózg naprawdę
na pewno.
25
oczy,
godzin na dobę.
I oczy naokoło głowy.
No właśnie, więc najpierw wyjaśnijmy pojęcie trolla. Proszę Państwa, nie wszyscy dorośli wiedzą, że to słowo jakby nabrało nowej aktualności, bo troll, wiadomo, legendarna postać z jakichś tam skandynawskich legend.
No właśnie, generalnie to skandynawskie legendy.
Tak. Przypomina co nieco naszego krasnala, ale ma tę właściwość, że z natury swojej, z opisu jest obrzydliwy, brudny, nieżyczliwy, jest osobą, która istotą, tak, to nie osoba, istotą przypominającą człowieka, ale tak stricte człowiekiem nie jest. Chętnie szkodzi, mieszka, boi się światła, mieszka gdzieś w grotach, w podziemiach i generalnie w literaturze jest symbolem pewnego wizerunku zdeformowanego człowieczeństwa, tak bym powiedziała. Ale teraz ostatnio modne, i tutaj wyjaśniam zwłaszcza starszym, którzy naprawdę nie mają świętego obowiązku orientowania się, co w neostradzie słychać, czyli w internecie i na jego forach. Mówi się o trollu internetowym, jako o osobie...
No przepraszam, ale ja też pierwszy raz to słyszę.
Właśnie, zatem i niezwykle wykształceni ludzie nie mają obowiązku, więc ja Państwa oświecę, bo też niedawno się dowiedziałam i to mnie zainspirowało. Otóż troll internetowy jest to osoba, która z upodobaniem prezentuje swoje jakieś antyspołeczne zachowania na różnych forach dyskusyjnych i w innych miejscach, gdzie się rozmawia, pokazując poglądy właśnie sprzeczne z prezentowanymi, rujnujące jakąś tezę, którą ktoś postawił, ośmieszające kogoś, kto w tej dyskusji wziął udział. Czyli jest to taki, powiedziałabym, rozpasany osobnik o zdeformowanych, powiedzmy, poglądach, który bardzo chętnie wszędzie wrzuci swoje trzy grosze, żeby doprowadzić do pewnej destrukcji. Stąd właśnie wykorzystałam trolla w temacie.
W tych historiach skandynawskich ten troll też tak wchodził?
Troll nie miał internetu, bo to dawne historie.
Ale
natomiast miał te cechy,
tak?
Tak, miał te cechy jako właśnie taka zdeformowana istota, która trochę przypomina człowieka, ale generalnie
zaburza ma spokój.
Zaburza, dokładnie to robi, przeszkadza, niszczy, sprowadza choroby i jest generalnie postacią niezwykle negatywną.
Internetowy troll, tak?
Tak, jest takie zjawisko. To tak tylko na marginesie, w ramach uaktualnień rozmawiamy o młodzieży, oni na pewno wiedzą, kto to jest troll internetowy. I teraz, drodzy Państwo, państwo, niezwykle powiem szczerze, podoba mi się postawiona tutaj w programie teza i jak się tezy stawia, trzeba udowadniać. Ta mianowicie, że Kościół z natury swojej pomaga rodzicom w wychowaniu dzieci. Ja myślę, że warto o tym mówić z dwóch powodów. Po pierwsze, my katolicy nie doceniamy nadzwyczajnego narzędzia pedagogicznego, jakim jest zwykła lekcja katechezy i nauka katechizmu i Eucharystia i korzystanie z sakramentów i takie zwykłe, codzienne nasze, czasem mozolne, czasem może nawet rutyna, czasem jakieś znużenie w to wchodzi, nasze codzienne życie religijne. Nie doceniamy, jaki mamy skarb w wychowaniu własnych dzieci. A wątek drugi, osoby, które chętnie rezygnują z tej drogi, które dla jakiejś złudy nowej pedagogiki, nowego wychowania, nowych terapii, nie wiem, nowego modelu rodziny, płci, nie wiem tam czego jeszcze nowego, porzucają tradycyjny model wychowania w ramach jakiegoś buntu osobistego, nie zdając sobie do końca sprawy, że w ten sposób odcinają swoją rodzinę od tlenu tak naprawdę i uniemożliwiają swojemu dziecku spokojny, duchowy, moralny, kulturalny rozwój. I wiele zaburzeń we współczesnej pedagogice zachowań dzieci związanych jest niestety, trzeba to jasno powiedzieć, z zaburzeniami życia rodzinnego i relacji społecznych w grupie, w której żyją. Dzieci są po prostu z różnych powodów poranione emocjonalnie, uczuciowo, przez to też potem problemy pojawiają się intelektualne, czy jakieś zaburzenia zachowań. A my tu w Kościele, u Pana Boga za piecem, proszę sobie to trzy razy dziennie powtarzać, my tu mamy, my rodzice, my wychowawcy, mamy u Pana Boga za piecem w naszym Kościele, ponieważ ten Kościół z natury swojej, z dogmatyki swojej, z nauki swojej nastawiony jest cały na wychowanie człowieka przez duże C. Czyli dokładnie na ten proces, o który tak bardzo walczymy my rodzice i ten sukces, o którym tak marzymy dla naszych dzieci. Wychowanie wielkiego człowieka, to proponuje Kościół. Jest, bo można by powiedzieć, no jak się ma Pan Bóg do savoir vivre? A no właśnie tak, proszę Państwa. Właśnie tak.
To jest ta część tematu, który mnie tak poruszył i właściwie chciałabym teraz usłyszeć po tym pięknym wprowadzeniu, dlaczego ten savoir vivre i troll? Chociaż troszeczkę już domyślam się.
Tak. Jak wyhodować...
Pierwszych słowach, tak.
Czyli tak. Czyli, proszę Państwa, no...
Żeby nie wyhodować trolla,
żeby,
tak?
Tak, dokładnie o to nam chodzi. Żeby nie wyhodować trolla, czyli żeby nie wyhodować egoisty, osoby antyspołecznej, niewrażliwej, zbuntowanej przeciwko normom, autorytetom, przeciwko prawu. Osoby, która ma rozrośnięte nienaturalnie ego i w ten sposób sama sobie szkodzi. Jest skazana na wiele życiowych porażek i uczuciowych, i w relacjach z ludźmi. Żeby nie wyhodować takiego monstrum, trzeba po prostu pokornie zaakceptować najdoskonalszy znany w Polsce program wychowawczy, obowiązujący dzięki Bogu od 1050 lat, Bóg, honor, ojczyzna. Nie ma lepszego programu pedagogicznego, wychowawczego. Kościół w słowie, w świętym imieniu, prawda, Boga, zaraz na początku, jest jakby gwarantem od razu gotowego programu wychowawczego. Dlaczego? Dlaczego ja stawiam taką tezę? Dlaczego tutaj z panią Kamą się co do niej zgadzamy? Otóż, proszę państwa, są pewne nawyki, z którymi dobrze wychowane dziecko, bez względu na to, czy w kościele katolickim, czy w rodzinie ateistycznej, powinno wyjść z domu, jeżeli ma być za chwilę uznane za osobę cywilizowaną, która przynajmniej odrobinę zna się na tak zwanym savoir vivre, czyli poradniku, powiedzmy, grzecznego, kulturalnego zachowania. Tak. I przede wszystkim, co Kościół daje już na początek, moim zdaniem, i co jakby od razu sprzyja wychowaniu dziecka przez to, że otwieramy się na pedagogikę Kościoła katolickiego w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Po pierwsze, szacunek do rzeczy świętych. W każdym podręczniku savoir vivre, nawet napisanym przez ateistę, znajdziecie państwo tezę, że są, istnieją obiektywnie pewne zasady konieczne do przestrzegania, których nie podważy ani twój prywatny autorytet, ani twój punkt widzenia, ani tak zwana twoja prawda. Są po prostu pewne obiektywne normy i zasady, których przestrzeganie obowiązuje człowieka, który chce określić się jako osoba cywilizowana. I teraz nie ma miejsca bardziej predysponowanego moim zdaniem do tego, żeby okazywać szacunek właśnie rzeczom świętym czy zasadom, jak Kościół katolicki. Ucząc dzieci 10 przykazań, 2 przykazań miłości, ucząc szacunku na przykład do czasu, patrz, święta niedziela, do osób, patrz, święci, autorytety moralne, osoby, które jakby są mistrzami,
miejsca,
prawda,
twoje święte.
Miejsca święte, oczywiście, zasady, kult pamiątek, czyli historii, prawda, tak rozumianej, jako historia, nie wiem, myśli ludzkiej, cywilizacji, dobra. To wszystko znajdujemy w edukacji Kościoła, czyli jest to moim zdaniem cudownie spójne. Są zasady obiektywne, każdy cywilizowany człowiek jest jakby skłonny to uznać, że są autorytety, są jakieś prawdy niepodważalne. Kościół mówi dokładnie to samo. Od razu pomaga ustawić dziecko na jego właściwym miejscu, jako osobę, która się uczy, a nie jako osobę, która poucza własną mamę, własnego tatę, jest autorytetem sam dla siebie, a rodzice nie mają, już nie ma miejsca na ich autorytet nigdzie, prawda? Bo jak nie ma jakichś zasad niepodważalnych i świętych, to każdy może stworzyć swoje i nawet jak ma 2 lata, to zarządza, prawda, we własnym domu. Druga taka rzecz, która moim zdaniem nadzwyczajnie zbliża program pedagogiki uniwersalny, tak to nazwijmy, już niekoniecznie, prawda, katolicki, z programem edukacji ludzkiej, jaką proponuje właśnie nasz katolicki Kościół, to jest szacunek do godności drugiej osoby. Wszystkie podręczniki savoir-vivre, wszystkie normy zachowań społecznych, cywilizacyjnych opierają się o to, że jest taka granica pomiędzy wolnością osobistą, moją, a drugiej osoby i że każde naruszenie tej granicy będzie skutkowało. Jeżeli robisz to z premedytacją, z własnej woli i na siłę, to musisz liczyć się, że będzie kontra z drugiej strony. Bo człowiek, który ma drugi obok ciebie, bliźni twój, tak mówi Kościół katolicki, który ma też swoją granicę wolności, odpowie, będziesz miał szczęście, jak trafisz na katolika prawdziwego i odpowie miłosiernie. Ale jeżeli to nie będzie katolik, to po prostu dostaniesz w nos. I tutaj wyższość, nawet powiedziałam, to jest nie tylko spójność z savoir-vivrem, ale nawet wyższość pedagogiki katolickiej, bo mówi, nie dawaj w nos bliźniemu, który naruszy granicę twojej wolności osobistej, tylko miłosiernie mu wyjaśnij, a jeszcze potem mu przebacz. Czyli to jest w ogóle mistrzostwo, to co Kościół proponuje.
Naprawdę mistrzostwo. Są sytuacje, że chyba to jest naprawdę mistrzostwo i to chyba efekt byłby takiego wychowania, tego wychowania dobrego i panowania.
Tak.
Panowania nad
dokładnie.
Każdym swoim gestem, słowem,
zachowaniem. Czyli nie plotkuj, nie obmawiaj, nie donoś, nie rób krzywdy drugiej osobie. To jest wszystko naruszanie sfery wolności, prawda? Które w Kościele katolickim zamknięte jest w przykazaniach, w katechizmie. Tego bliźniemu swemu nie rób. No, jakżeż cudowny, spójny z uniwersalnym, prawda, program wychowawczy. Kolejna cecha, niezwykła moim zdaniem i ważna, szacunek do życia, proszę Państwa. W każdym podręczniku napisanym przez kogokolwiek w cywilizowanym społeczeństwie życie ludzkie stawiane jest jako wielka wartość. Najlepiej, żeby było najwyższą wartością, ale uznajmy, innym przymiotnikiem to określmy, jako wielka wartość. I to niekoniecznie musi na przykład od razu kierować nasze myśli ku walce o życie poczęte, która jest tak niezwykle istotna z naszego, prawda, katolickiego punktu widzenia. Ale nawet z każdym ateistą dogadamy się, że życie jest wartością nadzwyczajną. Nie zabijaj zatem drugiego człowieka, nie zabijaj zwierząt dla zabawy, nie wiem, nie dręcz ich, prawda, mówimy o dzieciach, dlatego tutaj opisuję, nie wrzucaj ślimaka do mrowiska, prawda, żeby zobaczyć, jak kona w mękach. Widziałam to na własne oczy, byłam przerażona, widziałam 2 chłopców, którzy to zrobili i moje poczucie, że tak powiem, cywilizacyjne tutaj zadrżało w posadach. Nie niszcz przyrody. Jakże Kościół się pięknie dogada, nie powiem z ekologami, nie mówię o ekoterrorze, tylko mówię o jakby takiej normalnej, naturalnej dla człowieka świadomości, że to jest świat Boży, stworzony, masz bronić.
Dla ciebie on jest.
O to właśnie chodzi. Profilaktyka, szacunek do życia, rozumiem to również jako profilaktykę zdrowia. Dobra dieta zdrowa, higiena, sport. Kościół mówi broń życia, ale też jakby w tym sensie dbaj twoje ciało, podkreślam to słowo, świątynia Ducha Świętego. Dbaj, że człowieku, Kościół w żaden sposób nie staje w opozycji do tej całej katechezy, którą współczesny świat głosi. Dbaj o siebie, o swoje ciało. ciało. Oczywiście jest kwestia położenia akcentów, prawda, przerostów, to nie znaczy, że Kościół ma ascezę, a ty masz fitness 7 razy w tygodniu albo 8, więc tutaj akcent może być gdzie indziej położony, ale generalnie zgadzamy się, szacunek do życia. I ostatnia może myśl, którą chciałabym zamknąć to krótkie wprowadzenie, szacunek do siebie samego. Wbrew pozorom, tego się nie mówi za często, dlatego nie mamy tego świadomości, religia katolicka, uznając człowieka po pierwsze za dziecko Boże, po drugie za jego ciało za świątynię Ducha Świętego i za istotę wyróżnioną szczególnie, szczyt stworzenia, przeznaczoną do życia wiecznego, na obraz i podobieństwo Boże i tak dalej, nadzwyczajnie podnosi każdą z osób. Nie ma tutaj ludzi niegodnych szacunku, nigdy byle kto się nie rodzi. Każdy z ludzi, czy pełnosprawny, czy niepełnosprawny, czy z Downem, czy nie, czy fizycznie rozwinięty, czy mniej, każde życie poczęte jest jakby jako świętość traktowane. Czyli każdy, ty masz też prawo do takiej definicji, ty też jesteś w tym sensie nietykalny, święty. Więc jeśli chodzi o wszelkie podręczniki regulujące normy cywilizacyjne bycia pomiędzy ludźmi, jest kult w tej chwili ego, zgoda, natomiast my katolicy idziemy o krok dalej, jakże to cudowne. My też mamy w pewnym sensie kult ego, czyli mnie, prawda? Tylko jesteśmy w odpowiedniej proporcji ustawieni do Boga, więc nie ma ryzyka, że popełnimy lucyferyczny błąd pychy. Ale ostatnie, zamykające to wprowadzenie zdanie. Proszę Państwa, naprawdę bez kompleksów, z dumą, przyjrzyjmy się i ucieszmy się i podziękujmy Bogu i Świętej Matce Kościołowi, że robi wszystko, żebyśmy fantastycznie i spokojnie mogli wychować własne dzieci na ludzi.
Nie wiem, czy wszystkich przekonaliśmy do tej tezy, którą postawiłyśmy na samym początku, ale Pani Małgosiu, już kiedyś zdarzyło mi się, że podczas spotkania w audycji Porady Pedagoga Psychologa miałam ochotę coś takiego wyjąć i tak pięknie gdzieś tam w świat puścić. To tym razem też jest coś takiego, że to jest coś ważnego. Pani z tym swoim talentem, z takim talentem wypunktowała najważniejsze rzeczy i właściwie można by było już dalej jeszcze rozwijać to, ale ten szacunek do rzeczy, do godności, do życia, do siebie przez Panią w jakiś sposób taki prosty i jasny opisany jest do przyjęcia przez każdego i tak skondensowany, że myślę, że w jakiś sposób to trzeba będzie opracować, żeby poszło to dalej.
Czekamy na Państwa jeszcze reakcję.
Bardzo dziękuję za ten wstęp. Natomiast w tej chwili poprosimy, Pani Małgosiu, dziękuję, bo Pani przyjechała. Nagrałyśmy tę audycję, tego nie wspominałam słuchaczom tym razem, na samym początku, ale mówię to teraz. Nagrałyśmy audycję i jesteśmy do dyspozycji Pani Małgosia w Warszawie, ja tutaj w studiu i będziemy mogły przyjmować telefony. Przypominam, jak wyhodować trolla, podręcznik dziecięcego savoir-vivre, czyli jak nie wyhodować trolla.
Jak nie wyhodować tak naprawdę. Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo.